Rozmowa po dziewiątej.
Łukasz Brodzik, dzień dobry. Moim Państwa gościem jest Bogdan Kowol, zastępca kierownika Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, witam radio słuchaczy.
Porozmawiamy sobie dzisiaj o uzależnieniach. Zacznijmy, myślę, że od jednego chyba z najpowszechniejszych uzależnień, jakim jest uzależnienie od alkoholu i o tym, jak pandemia wpływa również na nasze spożywanie alkoholu, ale też na zagrożenie alkoholizmem. 40 miliardów złotych w 2020 roku wydaliśmy na alkohol. To mniej więcej tyle, ile wynosi dofinansowanie dla rodzin z programu 500+ całoroczne dla tych wszystkich, na te wszystkie dzieci. W marcu 2020 roku, przykładowo w Stanach Zjednoczonych, odnotowano wzrost sprzedaży alkoholu przez internet o ponad 240%. Dane prasowe wskazują także na wzrost odnotowanej przemocy domowej, w której wystąpienie od dawna łączy się z nadużywaniem i uzależnieniem od alkoholu. A jak to wygląda w Polsce? Czy Państwo przyglądacie się tym trendom?
To jest dość trudne pytanie, ponieważ statystyk dostępnych na tą chwilę, jeśli chodzi o nasz kraj, nie ma. Natomiast jeśli patrzymy na chorobę alkoholową jako chorobę, która wiąże się z ucieczką od społeczeństwa, od rodziny, jest to też forma zamknięcia sobie samym, więc w tym kontekście okres pandemii, zamknięcia, ograniczenia naszej swobody działalności może wpływać na to, że ktoś będzie częściej sięgał po alkohol.
Poza tym może też wpływać związana z tym nuda albo strach przed tym, przed chorobą czy przed śmiercią.
Właśnie, dobrze pan to ujął. Strach, stres, który potęguje u osoby uzależnionej chęć sięgnięcia po środek psychoaktywny, jakim jest alkohol, który go znieczula na jakiś czas, jest czynnikiem kluczowym tutaj w tej sprawie. I zestawmy dwa modele. Osobę uzależnioną i osobę nieuzależnioną. Osoba uzależniona, uciekając od stresu, sięga po alkohol. Osoba nieuzależniona, uciekając od stresu, walcząc ze stresem, sięga po rozmowę, sięga po pasję, sięga po aktywność fizyczną, po coś takiego. Więc tym to się różni.
Z jednej strony ludzie uciekają, boją się też utraty pracy czy tych skutków lockdownu, ale z drugiej strony niektórzy wpadli na pomysł, że można się leczyć alkoholem, tak zwana dezynfekcja, co badania chyba jednak zaprzeczają temu, że to jest skuteczny sposób na walkę z koronawirusem.
Oczywiście, że to nie w tym kierunku powinno iść. Oczywiście na samym początku pandemii, jak wszyscy Państwa zauważyli, w mediach społecznościowych pojawiły się memy na ten temat, jak to alkohol skutecznie nas zabezpiecza przed koronawirusem. Oczywiście to nie jest prawda. Było szereg takich obrazków, gdzie na przykład jakiś alkohol z atomizerem sugerował, że dezynfekcja czymś takim może powodować to, że będziemy w 100% zabezpieczeni. Oczywiście to tak nie jest.
Natomiast alkohol obniża odporność, prawda?
Dzieje
się odwrotnie.
Tak, to prawda.
Ja zapytam pana w ten sposób już wprost. Czy faktycznie w czasie pandemii ludzie więcej piją?
Jednoznacznie nie odpowiem na to pytanie. Osoby, które piły, to po prostu znalazły sobie kolejny powód, żeby dalej pić, bo pandemia. Tak działa mechanizm choroby alkoholowej, że osoba uzależniona zawsze znajdzie jakiś pretekst, żeby się napić. Jeśli chodzi o zakup alkoholu, rozmawiałem jakiś czas temu z osobą uzależnioną, która w rozmowie podała coś takiego, że on na weekend zakupuje większą ilość alkoholu. Natomiast nie jest to większa ilość niż ta, którą on zakupywał przed okresem pandemii, kiedy miał dostęp do punktu sprzedaży na okrągło.
A zapytam w takim razie o przewidywania. Czy państwo przewidujecie, czy szykujecie się na to, że czas pandemii, o tym co wspomnieliśmy, ludzie może bardziej się boją, może bardziej się nudzą, może bardziej ze stresu sięgają po alkohol. Czy państwo spodziewacie się wzrostu uzależnień w kolejnych latach w związku z tym niezbyt sprzyjającym profilaktyce, na przykład również profilaktyce, bo przecież działania profilaktyczne też trzeba było ograniczyć, właśnie działaniom biura pełnomocnika. Biura, przepraszam, przeciwdziałania.
Może odpowiem na drugą część pytania, tak? Jeśli chodzi o ograniczenie naszych działań. Rzeczywiście musieliśmy przeformułować nasze działania w taki sposób, żeby one odpowiadały obecnej sytuacji i rzeczywistości. Więc mamy ograniczoną możliwość spotkań w większych grupach. Więc znaleźliśmy takie formy działania, które poprzez które chcemy dotrzeć do mieszkańców, a które nie wymagają fizycznego kontaktu z innym człowiekiem, więc media społecznościowe, więc telefon, więc wszystkie rodzaje komunikatorów, które mogą nam w tej sprawie pomóc, są w naszym użytku. Poza tym w ubiegłym roku, na początku już ogłoszenia pandemii, zorganizowaliśmy kilka takich działań, które były informacyjne dla mieszkańców Zielonej Góry, i które można było spotkać na przystankach, w autobusach, na witrynach internetowych Urzędu Miasta, MOPS-u, na witrynie naszego biura. Zrobiliśmy też kilka kampanii społecznych, które opierały się na przekazie audio i wideo. Weszliśmy w współpracę z telewizją, z radiem. Poprosiliśmy też księdza biskupa Tadeusza Lityńskiego o wsparcie w naszych działaniach. Weszliśmy też w współpracę z kościołami, to też wynika z miejskiego programu, o którym też będziemy rozmawiać. I te działania przyniosły efekt, bo z tego, co już teraz zauważamy, nasi specjaliści, którzy z nami współpracują, psychologowie, prawnicy i specjaliści terapii uzależnień, odnotowali większą ilość telefonów na swoich dyżurach. Rozszerzyliśmy naszą ofertę do tego stopnia, że nie ograniczyliśmy się tylko i wyłącznie do osób uzależnionych, współuzależnionych DDA, bo taka jest nasza działalność i do nich adresujemy przede wszystkim nasze działania, ale też przyjmowaliśmy telefony od przedsiębiorców. Prawnicy to podkreślali, że przedsiębiorcy zaniepokojeni swoją sytuacją prawną chętnie korzystali z tych porad prawnych. To jeśli chodzi o tą drugą część pana pytania, natomiast na pierwszą, czy w przyszłości spodziewamy się wzrostu, no czas pokaże. Trudno teraz powiedzieć, czy rzeczywiście tak będzie, ale no nie jest to okres dobry dla nas wszystkich. Wszyscy żyjemy w stresie, więc te osoby, które są w grupie ryzyka, które już sięgały po alkohol w sposób niekontrolowany, mogą sobie te mechanizmy uzależnienia rozwijać, to prawda.
Wrócę na chwilkę, zanim przejdziemy do programu profilaktyki, do Państwa kampanii. Jedną z nich była kampania prezentująca skutki działań kierowców, którzy spożywali alkohol. Tam pojawiały się drastyczne zdjęcia. Teraz w mieście pojawiła się inicjatywa, pod którą podpisało się część radnych, aby takie drastyczne zdjęcia, na przykład dotyczące aborcji, ale może i również to dotyczyć państwa, jeżeli szeroko ta inicjatywa zostanie zakrojona, czy to nie spowoduje, że ten oddźwięk tych kampanii w związku z tym, że nie będziecie mogli państwo prezentować takich zdjęć w przestrzeni publicznej, będzie zmniejszony?
Jeśli chodzi o naszą kampanię, te zdjęcia, które pojawiły się w naszych prezenterach, one były usytuowane w okolicach ratusza. Nie spotkałem się z takim zarzutem, żeby one były zbyt drastyczne. No faktycznie, te zdjęcia ukazywały skutki picia alkoholu. Były to rozbite pojazdy. Było to też w ten sposób pokazane, żeby mieliśmy to na uwadze, żeby też nie urazić czyichś zmysłów estetycznych, że tak powiem, dbaliśmy o to, żeby ten przekaz był dobitny, ale też żeby...
No właśnie, żeby on był mocny, to trzeba pokazać jednak ten skutek w postaci tych zniszczeń, które powodują kierowcy, czy tych tragedii ludzkich.
Tak. To ma pan rację. Są też pewne granice w przekazie obrazów w przestrzeni publicznej. Zbyt daleko też nie można się w tych sprawach posuwać.
Pytanie, kto będzie je i jak będzie je definiował, to też jest dość
ważne
pytanie. Mhm. No, zobaczymy, czas pokaże. W takim razie ja przejdę, bo czas nas goni, a już temat o tyle istotny i ważny, że chciałem jeszcze poruszyć temat dotyczący programu profilaktyki. O nim ostatnio było na sesji Rady Miasta trochę więcej mowy. Z jednej strony na to, z punktu widzenia tego, że pieniądze na takie programy czy na działalność właśnie związaną z profilaktyką alkoholową nie będą przeznaczane w związku z ulgą, część tych pieniędzy nie będzie przeznaczana w związku z ulgą dla przedsiębiorców, którzy sprzedawali alkohol, a nie mogli tego czynić w czasie pandemii. Czy państwo nie boicie się zmniejszenia środków na waszą działalność?
No to jest tak, że na ten czas obecny pracujemy na budżecie, który jest zatwierdzony przez Radę Miasta i nie mamy żadnych informacji, żeby na tę chwilę coś z tego budżetu, którym dysponujemy, miało być wycofane. Pracujemy, robimy swoje, czekamy na rozwój sytuacji. To pytanie jest trudne, bo właściwie rozumiemy sytuację przedsiębiorców oczywiście, bo są pozbawieni zarobku, są ich punkty działalności gospodarczej zamknięte. My do swoich działań też potrzebujemy środków, żeby działać skutecznie. Myślę, że czas pokaże i jakiś konsensus w tej sprawie będzie musiał być wypracowany. Ufamy, że będzie dobrze.
Radni przegłosowali wprawdzie program profilaktyki między innymi uzależnień, jeśli chodzi o miasto Zielona Góra na rok 2021, ale pojawiają się tam zarzuty i pytanie o ewaluację programu, no i o dane, o których opiera się program z 2015 roku. Czy państwo prowadzicie taką ewaluację? Z tego, co na sesji było wiadomo, ta ewaluacja nie odbywała się, ale już tu było zapewnienie z ust dyrektor Haneźlak, że taką ewaluację państwo zapewne przeprowadzicie jako miasto.
Tak, jesteśmy obecnie na etapie pracy nad sprawozdaniem dla Rady Miasta z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zapobiegania narkomanii za rok 2020. Tam będą wszystkie dane podane, które pewnie radni zainteresują, jeśli chodzi o naszą działalność i realizację programu.
No właśnie, a czy możemy jakiegoś rąbka tajemnicy użyczyć? Czy jest, jak to wygląda w Zielonej Górze? Czy miasto, czy te programy działają i jak to wygląda z uzależnieniami w Zielonej Górze?
Pyta pan dokładnie o którą część działalności naszej?
Już nie o profilaktykę, a o przeciwdziałanie.
Tak, o przeciwdziałanie, no.
Tak. Ale też w oparciu o jakie dane państwo, jakimi danymi dysponujecie, ponieważ myślę, że nasz słuchacz też interesuje, jak duży jest problem alkoholizmu w Zielonej Górze.
Aha. Te dane, którymi żeśmy się posługiwali przy projektowaniu kształtu programu na 2021, to były dane, które były nam dostępne, nie było żadnych innych. Więc opieraliśmy się na tym, co było dostępne. Nikt
a może miasto powinno swoje dane, takie badanie przygotować, bo ono jest przeprowadzone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
To niewykluczone, to by też bardzo pomogło w naszych działaniach na przyszłość i w prognozowaniu działań. Natomiast użyliśmy...
Na to też są potrzebne pieniądze, prawda?
To, co było dostępne, więc rozumiem zdanie radnych, że dane te mogą być nieco nieaktualne, ale takie były dostępne.
Na koniec zapytam pana w takim razie, skoro raport przed nami dopiero, o to, gdy ktoś szuka pomocy, gdzie może ją znaleźć? Krótko, proszę o krótką odpowiedź.
Krótko to u nas, mówiąc bardzo krótko, ale rozwijając to, co chcę powiedzieć, to jesteśmy akurat po zakupie usług, jeśli chodzi o profilaktykę i przeciwdziałanie uzależnieniom i zapobieganie narkomanii. Zakupiliśmy usługi z zakresu pomocy i wsparcia psychologicznego specjalistów terapii uzależnień i pomocy prawnej. Na Dworcowej 31 od 1 marca te dyżury już ruszą. Jedne będą w formie stacjonarnej, inne będą w formie telefonicznej. Wszystkie te informacje będą podane na naszej stronie internetowej naszego biura. No i zachęcam wszystkie osoby, które by chciały pracować ze swoim uzależnieniem lub mają obawy, że idą w kierunku uzależnienia, do kontaktu z naszymi specjalistami. To tak bardzo skrótowo.
A to mówił Bogdan Kowol, zastępca kierownika Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniu w Zielonej Górze. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Również dziękuję. Do widzenia.
Rozmowa po dziewiątej.